Yoga Update. Basia Tworek i Michał Trzciński.
Prosto ze studia nagraniowego działu zagranicznego witają
Berbere Tworek
i Michał Trzciński. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To co, jeszcze na cycu? Młoda?
No, jest na cycu jeszcze ciągle, no.
Bo tutaj przed anteną rozmawialiśmy o
cycach. Profilaktyka raka piersi.
No ale to nie znam się za bardzo na tym, do którego roku życia cyc jest obowiązujący.
Tak przed maturą planuję od co. Żeby nie było siary, że czekam w kiblu na dziecko.
Nie śmiesz, ja sobie wyobrażam moje cycki do pasa wtedy. Albo do kolan.
Może jak twoja córka to przed maturą posłucha, to zrobi takie...
Ja myślę, że dużo osób teraz robi takie...
Wcale się nie dziwię. No. Cali my. Dzień dobry, Basiu.
Cześć, Michał.
Jeszcze raz podkreślmy, że siedzimy w studiu działu zagranicznego, za co bardzo dziękujemy.
Dziękujemy, Maciek. Fajny jesteś, że nam pozwalasz u siebie nagrywać.
Dziękujemy też stanowi skupienia za umożliwianie nam się ruszania. gdyby nie wy, to bym tak zasiedział po prostu.
I jak już tak coś dziękujemy, to też dziękujemy wam za wszystkie kawy, które nam stawiacie.
Yes, buycoffee.to
/yogaupdate.
buycoffee.to Gdyby ktoś nie ten... To ja myślę, że to jest dosyć trudny adres internetowy.
No, dla kogoś, kto nie zna angielskiego, to musi być naprawdę duże wyzwanie.
Buy Coffee akurat jest takim... Ta nazwa jakoś tak jest... W sensie kumam koncept za tym, że wiesz, komuś kupujesz kawę, tylko po prostu same słowa są dosyć trudne.
Całe szczęście, że umiesz literować.
Po angielsku.
Ale popatrz, nie przeliterowałeś yoga update'u, a niektórzy piszą yoga update.
Dużo ludzi pisze yoga update. Dużo ludzi pisze yoga update. To też się zdarza.
Co to za nazwę wymyśliłeś?
Powiedziałaś, że spoko. Wtedy powiedziałaś, że spoko. Możemy zmienić.
O nie.
Basia i Michał. Show. Trzciński i Tworek Show.
No nie, jeszcze gorzej.
No. Nie, musimy zostać przy yoga update'cie po prostu.
Sorry.
Tylko nie yoga update'cie. Tylko yoga update'cie. Dzisiaj może mało będzie o jodze, bo nie zawsze, jak wiecie, rozmawiamy w sensu stricte o jodze.
Na pewno się coś tam przemyci.
No, zahaczy. Dzisiaj będziemy rozmawiać z naszym stałym komentatorem, z Marcinem Bebelskim, który jest osteopatą, psychologiem, jak się okazało, i fizjoterapeutą. Mhm. I kim tam jeszcze? On ma
kolekcjonerem dyplomów.
Kolekcjonerem dyplomów na ścianie u niego w gabinecie. Kto pójdzie, to polecam.
Ale już sami wiecie, że Marcin jest super, bo jeśli nas słuchacie już jakiś czas i nie jest to pierwszy odcinek, jaki włączacie, a jeżeli jest, to was pozdrawiamy serdecznie.
Możecie zacząć od początku.
To kto nas słucha dłużej, to już wie, że Marcin jest naszym stałym gościem, który zawsze bardzo mądre i ważne rzeczy o ciele i o naszym układzie nerwowym i naszym dobrostanie mówi. I tak zapewne będzie i tym razem, bo mamy do niego dużo ważnych pytań.
Tak. W zasadzie nic więcej nie można, nie ma co dodawać ani ujmować. Trzeba tylko przejść do rozmowy. Marcin, chodźże no tu. Jak to tak w Krakowie się mówi?
Chodźże.
No to chodźże.
Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie.
Nasz dyżurny, wspaniały ekspert od ciała, od ruchu, od osteopatii, Marcin Beberski. Właśnie ostatnio gadałam z Trzciną i mu mówię i prawie nie mógł uwierzyć i prawie spadł z krzesła, jak mu opowiadałam, że masz kilka dyplomów, że jesteś psychologiem.
Ja wiedziałem, że ma kilka dyplomów, że masz dyplom, wiedziałem, że masz psychologię.
I fizjoterapię, i jeszcze osteopatię, tak, i jeszcze tak. Terapię czaszkowo-krzyżową.
Tak, tak.
Chcesz opowiedzieć o swoim...
tego wszystkiego. No, w rodzinie jestem uważany...
w gabinecie.
To nazywam ją ścianą płaczu, ale generalnie wśród mojej rodziny, można powiedzieć, jestem uważany za wiecznego studenta. Teraz to się trochę zmieniło, bo ja już przestaję się uczyć, znaczy dalej oczywiście zgłębiam pewne tajniki anatomii, fizjologii i tych różnych rzeczy. No ale też zaczynam już uczyć ludzi, więc trochę wchodzę na inny etap. Nareszcie, dokładnie. Czyli już trochę zmieniam to podejście, że to ja płacę, żeby się uczyć, teraz to mi płacą, żebym ja uczył kogoś, więc to jest no, trochę inny.
Czyli po prostu zwraca się ten hajs, który zainwestowałeś.
No tak, ciekawe, kiedy on się zwróci. Bo myślę, że dobry, luksusowy samochód wydałem na swoje szkolenia, ale to jest jakby no, wiedza, która no, ubogaciła mnie i która sprawiła to, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, więc...
Pamiętam, że się kiedyś śmialiśmy, jak byłam u ciebie w gabinecie, że wybierając takie zawody jak właśnie nauczyciel, osoba, która pracuje w ogóle z innymi ludźmi, fizjoterapeuta, psychoterapeuta, wybierasz sobie takie bardzo drogie hobby, że do końca życia po prostu...
No tak, i to jest never ending story, bo tak naprawdę cokolwiek nowego się dowiaduje, to pojawia się znowu szereg nowych pytań i to jest, no ciągle można to nabudowywać i ciągle rzeczywiście ta wiedza też się zmienia, dochodzą nowe badania i to co 5 minut temu było na piedestale, nagle to schodzi zupełnie w dół i zupełnie nie ma racji bytu, więc no, trzeba być na bieżąco, żeby rzeczywiście jak najlepiej pomagać pacjentom i no to jest droga tylko w jedną stronę.
To naprawdę tak jest, że coś przestaje mieć rację bytu zupełnie, czy po prostu czerpie się z czegoś, co się udowodniło chwilę temu i jedziemy dalej z tematem. Czy od nowa zupełnie teoria jakaś...
Są czasem zwroty akcji.
Są zwroty akcji.
No czemu ufać?
I są też takie rzeczy, komu że na przykład ufać? Pewne rzeczy sobie istnieją jakby, wiecie, w takim codziennym rozumieniu świata jako pewne prawdy, których wiecie, nikt nie chce zweryfikować i nagle się okazuje, że to w ogóle jest bzdura, że wiecie, że przyjmujemy coś jako pewnik, tak zupełnie bezrefleksyjnie, a jak się trochę nad tym pochylić i zastanowić się, to nagle się okazuje, że to jest, zupełnie jest inaczej, nie? Więc to jest ciekawe takie, nie? Że też warto być takim ciekawym świata i starać się weryfikować pewne rzeczy, tym bardziej w czasach, w których no, mamy dostęp w zasadzie do wiedzy nieograniczony i tu, no, nasza też rola takiego zgłębiania tego wszystkiego i gdzieś no takiego weryfikowania też pewnych danych, nie? Że to nie wszystko jest tak, jak
się nauczyłeś raz.
Dokładnie. Mhm. I to się zmienia i tak jak cały świat się zmienia, nie? Więc ta wiedza też jest jakby weryfikowalna i też no, sprawia, że jesteśmy coraz bardziej na bieżąco.
No właśnie, bo w moim poczuciu ty jesteś takim prawdziwym naukowcem, w sensie osobą, która ma świadomość, zawsze miała tę świadomość, odkąd się znamy, tego, że wiedza, którą chciałam powiedzieć zdobywasz, ale to nie jest adekwatne słowo, wiedza, z którą się poznajesz, że tam nigdy nie ma kropki na końcu, że to zawsze jest work in progress, że zawsze jest ciekawość i jakby istotą w ogóle tego podejścia naukowego jest to, że zawsze masz z tyłu głowy to, że możesz się mylić, że to są tylko jakby hipotezy, które cały czas są weryfikowane, że to, co jest prawdą, to już przed chwilą powiedziałeś zresztą, że to, co jest prawdą teraz, nie jest prawdą wieczną, niezmienialną.
Dokładnie.
I właściwie, jak gadaliśmy sobie z Trzciną o tym, dlaczego dla nas jest tak ważne, żebyś się pojawił w tym sezonie, oprócz tego, że nie ma update'u, po prostu nie ma sezonu bez ciebie.
Bardzo mi miło z tego powodu i bardzo się cieszę, że mogę ciągle tutaj być.
Jesteś stałym kącikiem.
To właśnie niedługo musimy zacząć zbierać po prostu pytania od słuchaczy, bo jak nam zabraknie tematów, chociaż nam pewnie chyba nigdy nie zabraknie z tobą, Marcin.
No, ale trochę mi się to skojarzyło, słuchajcie, z takim, wiecie, kącikiem, nie wiem, w popcornie albo w Brawo, nie? Pytania do tego dyżurnego stopa.
Możecie wysyłać to na następny odcinek z Marcinem. Zapraszamy.
Dokładnie.
Pytania.
Listy.
Tak, listy. Yoga@gmail.com.
Czekamy. No dobra, Marcin, ale wracam. Jak zastanawialiśmy się, jakby o czym w tym odcinku z tobą porozmawiać, to dla mnie jest na przykład taki ważny temat takiego nadmiernego przywiązania do badań naukowych i znaczy do wyników badań naukowych. I widzę to wśród specjalistów, których bym o to nigdy nie podejrzewała. Dam ci taki przykład, że byłam ostatnio na szkoleniu. Większość uczestników tego szkolenia to byli fizjoterapeuci. To szkolenie w ogóle było całkiem fajne. Ale na samym początku totalnie jakby zrobiłam krok w tył, bo poszłam z takim, wiesz, tak z takim umysłem otwartym, totalnie sercem na dłoni. I jedna z pierwszych godzin tego szkolenia prowadzący coś tam rzucił to zdanie mniej więcej tak brzmiało, że jak pacjent przychodzi z bolącym kolanem, to osteopaci wtedy mu grzebią w brzuchu i ha, 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 ha. I wszyscy i cała sala się zaczęła śmiać. Mm-hmm. Ja sobie wtedy tak pomyślałam, oh my god. I potem zaraz poszedł do, no bo badania naukowe mówią, że tam nie wiem, trzeba jakby zbadać tkanki, a potem wzmacniać tam czwórki, dupę i tak dalej. I tak sobie pomyślałam, o Boże, po prostu dlaczego idziemy w tę stronę, że zaczynamy ból traktować totalnie...
Strukturalnie.
Strukturalnie, tak, że to jakby z tego strukturalizmu się robi taka religia, moim zdaniem, że a bolą cię plecy, no to zobaczmy, to na pewno dlatego, że masz za krótką nogę, spłyciła ci się, nie wiem, lordoza lędźwiowa, spłyciła ci się lordoza szyjna, jakby wszystko się tak na maksa upraszcza.
I odnosi się tylko do układu mięśniowo-szkieletowego.
Tak. I we mnie to na przykład budzi dużą złość, dlatego że ja przez to, że ja sama pracuję z ciałami, z uczniami, widzę, że to nie jest takie proste. Ale też przez te godziny spędzone z tobą w gabinecie, przez rozmowy, też przez czytanie tak naprawdę też badań naukowych, które wskazują zdecydowanie na to, że ogromnym czynnikiem, który miesza jakby w naszym odczuwaniu bólu, są takie zmienne jak stres, są takie zmienne jak palenie papierosów chociażby, są takie zmienne jak efekty uboczne leków, które przyjmujemy, jakość naszego snu, że to wszystko jakby są czynniki, które modyfikują naszą wrażliwość w ogóle na ból.
Jasne.
I ty to wiesz doskonale jako osoba, która pracuje na co dzień w gabinecie.
Tak, znaczy, wiesz co, rzeczywiście jest jakiś duży, jak to powiedzieć dobrze, jest chyba duża potrzeba też weryfikowania wszystkiego, z racji też tego, o czym mówiliśmy, że ten dostęp do wiedzy jest ogromny i ludzie chcą weryfikować to właśnie poprzez evidence-based medicine, ale to moim zdaniem to jest bez sensu, bo nie wszystko da się wytłumaczyć i nie wszystko da się zbadać tak sensu stricte. No, badania też muszą być jednorodne, badania muszą być powtarzalne i też na przykład ja też obserwuję pewne efekty swojej pracy, których nie jestem w stanie wytłumaczyć naukowo, albo których nie jestem w stanie, nie wiem, poprzeć swoją wiedzą anatomiczną czy fizjologiczną. Pewne rzeczy się dzieją trochę jakby w tle i też ta moja praca jest taką pracą stwarzającą pewne warunki w ciele do tego, żeby to ciało było w pewnym dobrostanie. I rozpatrywanie tego tylko pod kątem układu mięśniowo-szkieletowego jest moim zdaniem bardzo dużym uproszczeniem. Być może też chodzi o to, że zawsze skracanie pewnego pola, z którego wynosimy pewną wiedzę, czyli tutaj odnosimy się tylko do tego układu mięśniowo-szkieletowego, jest dużo łatwiejsze niż połapanie różnych rzeczy, wiecie, czy pod kątem jakby psychosomatycznym, czy pod kątem metabolicznym.
No właśnie, a czy tutaj nie wjeżdża troszeczkę twoje psychologiczne wykształcenie i doświadczenie, a do tego jeszcze może nawet kawałek intuicji, że coś ci, wiesz, robisz wywiad z pacjentem i kurczę, nie musisz nawet jeszcze go w zasadzie jakoś dotykać, żeby się już powiedzmy zorientować, że to mogło mieć na przykład podkład stresowy, nie?
Dokładnie tak. Znaczy, może zacznijmy od początku. Ja rozpatruję...
To też doświadczenie, nie? Sorry.
No tak. Doświadczenie, intuicja to są rzeczy, które mi naprawdę bardzo mocno pracuje w gabinecie. I też czasami, szczególnie na przykład pracy z dziećmi, ja robię, nie wiem, jakby czuję, że mam gdzieś przyłożyć ręce, czuję, że mam coś zrobić, coś wyrównać, coś zbalansować i nagle to się okazuje strzałem w dziesiątkę i trudno mi do końca powiedzieć, wiecie, na podstawie swojej wiedzy, co ja tam robię, nie? Ale te efekty są. I znowuż, wytłumaczyć to poprzez evidence-based medicine, moim zdaniem się nie da. Czy jakąś taką pracę energetyczną, czy pracę, nie wiem, z normowaniem układu autonomicznego, nie? Który tutaj odgrywa bardzo ważną rolę, jeżeli chodzi o te reakcje stresowe. No, jest to układ, na który nie mamy wpływu tak naprawdę, nie? Tam pewne reakcje dzieją się zupełnie poza naszą wolą i teraz no jakby w trakcie pracy z ciałem mamy na to wpływ. Możemy balansować układ współczulny i przyspółczulny i wpływać na to, jak reaguje w ogóle ciało, nie? Więc to jest jakby też ten aspekt taki dosyć, dosyć dla mnie oczywisty. No a dla niektórych być może to jest, nie wiem, albo za trudne, albo trochę nie do wiary, że nie wiem, że nasz stan emocjonalny może wpływać na jakość naszych tkanek. Więc myślę, że stąd tego typu rzeczy się dzieją.
A czy są takie przypadki, czy masz takie przypadki, że powiedzmy pierwszy pomysł na leczenie pacjenta okazał się nie tą drogą, nie tędy droga i ktoś wrócił i po prostu idziecie w innym kierunku i szukacie do momentu, kiedy znajdziesz odpowiednie rozwiązanie dla, no nie wiem, schorzenia, z czymkolwiek pacjent przychodzi?
Oczywiście, że tak, tylko też znowuż wróćmy trochę do tego mojego podejścia. Ja mam wrażenie, że w ogóle w leczeniu poszukujemy jednoczynnikowych przyczynów naszych dolegliwości. A to jest podstawowym błędem, bo zawsze to jest jakieś powiązanie pewnego, nie wiem, właśnie stresu, sposobu odżywiania, jakości snu, naszego wypoczynku, czy pewnych przeciążeń, których mamy w codziennym życiu. I suma tych wszystkich czynników powoduje nasze dolegliwości. I ja tak postrzegam swoją pracę i tak postrzegam jakby w ogóle zdrowie pacjenta. Nie? I też jakby pewnych rzeczy, może jeszcze inaczej. Jakby jeśli ja robię jakiś zabieg w swoim gabinecie, czy pracuję z pacjentem w gabinecie, to ta praca nie kończy się na pracy gabinetowej. Ja zawsze daję jakieś wytyczne, co trzeba poprawić, czy po prostu poprawić jakość snu, czy gdzieś, nie wiem, pomedytować, żeby uspokoić trochę układ autonomiczny.
Czasami nawet o pożywieniu coś wspomnisz.
No dokładnie, bo też to jest też ważny aspekt, że pewne procesy metaboliczne mogą albo nam sprzyjać, czyli gdzieś, nie wiem, powodować, że tkanka nasza łączna, czyli w zasadzie wszystko w naszym ciele jest albo podrażniona, albo wręcz przeciwnie. Więc jakby jeżeli, teraz się mówi dużo o nietolerancjach pokarmowych i pewne produkty, które przyjmujemy, których nie tolerujemy, mogą podrażniać tkankę łączną, mogą podrażniać pewne rzeczy, które są w organizmie.
W sensie i to procesy zapalne powodować, tak?
Na przykład, tak. Czy takie, ja to nazywam takimi prezapalnymi procesami, czyli sprzyjać, że tak powiem, tkance w jakimś uszkodzeniu. Tak? Czy sprzyjać przeciążeniach, że ta tkanka nie jest tak wytrzymała, no bo ona jest jakby trochę poddana tym procesom takim prezapalnym. No i wiecie, na to wszystko się składa cały obraz tego, co się dzieje z pacjentem. I też dla mnie w dzisiejszych czasach nie można postrzegać tylko tego wszystkiego jednoczynnikowo. Nie? To jest zawsze, jak dla mnie przynajmniej te trzy czynniki, a jeszcze jak dołożymy do tego, nie wiem, sposób nawodnienia organizmu, czy wiecie, czy brak pewnych minerałów, czy też coraz, mam wrażenie, coraz gorsza jakość pożywienia, to nagle się to układa w jakoś dużo szerszy obraz i dużo pełniejsze, że tak powiem, zobrazowanie tego, co się rzeczywiście dzieje. Nie?
Czyli co, Marcin, teraz dyplom z dietetyki?
jest to jakaś droga kolejna. Nie? No.
Ej, a czy osteopatia to jest medycyna?
W Stanach tak.
W Stanach tak, dokładnie. U nas w Polsce osteopatia to jest wykształcenie podyplomowe, czyli trzeba mieć jakieś wykształcenie medyczne, czy to pielęgniarskie, czy właśnie fizjoterapeutyczne, najczęściej takie. Ale też na przykład lekarze chodzą na osteopatię, żeby też dowiedzieć się jakby co, jak to wszystko, jak połączyć te wszystkie kropki i nie traktować ciało właśnie tak wybiórczo, że jak boli kolano, to rzeczywiście trzeba od razu się rzucać na to kolano i tam z nim właśnie ćwiczyć i w ogóle różne rzeczy robić, nie?
Amputować.
No tak, bo też już kończąc jakby ten wątek, mam wrażenie, że przynajmniej na tą chwilę, bo to też się cały czas zmienia, bo ta praca jakby z uwagi na poszerzanie jakby tej wiedzy, ja cały czas modyfikuję tą pracę gabinetową. To nie jest tak, że skończyłem osteopatię, mam pewne schematy, przychodzi pacjent z kręgosłupem, robię to i to i zawsze go tam wyleczę. To tak nie działa.
A propos tego, co powiedziałeś, że zrobisz to i to i pomoże. I ja pamiętam, że swojego czasu chodziłam do takiego fizjoterapeuty osteopaty, który miał taki sposób pracy, że miał zawsze pół godziny dla pacjenta, a potem ćwiczyłeś na salce ćwiczenia. I on zawsze robił wszystkim pacjentom praktycznie te same, wiesz, trochę tam postrzelał, coś tam trochę. A potem musieliśmy ćwiczyć, ale wiesz co, to naprawdę pomagało. Ja znam naprawdę wiele osób, które... To było na początku, jak się do Warszawy przeprowadziłam i kilku osobom go poleciłam, bo mi też pomagał. I...
Ale stary, zobacz, jaki pomysł. Masz dużą salę do dyspozycji w stanie skupienia. Potem jeszcze drugą, małą salę.
Ale tylko wiecie, to
trzech na godzinę.
Tutaj terapia manualna, to ćwiczenia, a tam relaks.
No
nie?
Dobra, śmiejmy się. Ale...
Nie mówię, podpowiadam.
Ale właśnie nadzieję biznesowe rozwiązania. No, ale chodzi mi o ten... Bo ja tutaj widzę duże pole dla tego efektu placebo, że naprawdę ktoś się mną zajął, w sensie no psychicznie po prostu czuję się zaopiekowana, więc uruchamiają się procesy zdrowienia. Ktoś się mną zajął, ktoś coś zrobił, ktoś komu absolutnie ufam, poklepał mnie po ramieniu, powiedział, że będzie dobrze, że widzi dla mnie nadzieję, plus jakby dał mi jakieś ćwiczenia, więc też oczywiście znamy, możemy sobie tutaj całą litanię po prostu korzystać z ćwiczeń fizycznych i z dealowania w ogóle z bólem i z dyskomfortem dzięki temu, że ćwiczymy fizycznie i uczymy się dealować z bólem, wymienić, czego nie zrobimy, bo szkoda czasu. Ale myślę sobie, że ten efekt właśnie, o którym mówisz, który no jakby właściwie jest zanotowany przez naukę, że jest placebo, że, tak, że ono czasem działa. Czyli ten jakby tak naprawdę efekt naszego stosunku do bólu, do ciała, do choroby, wiary w to, że nam coś pomaga, też jest ogromnie istotny, prawda?
Jak najbardziej. No i to jest, zobaczcie, to jest kolejny czynnik, którego nie bierzemy pod uwagę, nie? Bo dlaczego mielibyśmy brać pod uwagę, nie? Kto nam uwierzy tak na słowo, że właśnie jest ten efekt placebo, a mówi się o tym, że to jest 25% efektu terapii, nie? Więc to jest naprawdę 1/4, to jest bardzo dużo. I oczywiście też mam takie wrażenie, że z niektórymi pacjentami to jest główny efekt terapeutyczny, nie? Więc wiecie, tak naprawdę to, co robię z pacjentem, jakby schodzi na dalszy plan, nie? I to jest w ogóle, i teraz jest w ogóle, no, jak to rozumieć, jak to rozkładać, jak to zmierzyć i tak dalej, nie? Więc no nie wszystko można zobaczyć tak zwanym szkiełkiem i okiem, tylko rzeczywiście to intuicyjne działanie i też wspieranie pacjenta w jego różnych procesach, nie tylko jakby takich sensu stricte rehabilitacyjnych, tylko też jakichś mentalnych, takie właśnie wsparcie, wysłuchanie pacjenta. To jest też bardzo ważny efekt i też właśnie to szczególnie zauważam u starszych pacjentów, nie? Którzy też przychodzą i bardzo często poprzez ten kontakt taki bezpośredni z ciałem, no też pacjenci bardzo dużo mówią o sobie i też czasem wypowiedzenie pewnych rzeczy, które gdzieś tam ciążą na ciele, czy ciążą na umyśle, no rzeczywiście powoduje nagle, wiecie, jakieś wyzwolenie, jakiś przełom, jakiś coś się tam przełamuje i nagle, wiecie, to idzie jakby pacjent do góry, nie? Zamiast, nie wiem, schodzenia cały czas do dołu i coraz, wiecie, zagłębiania się w pewną patologię, czy w pewne stany, no z którymi przychodzi pacjent, nie? Dajemy mu po prostu taki impuls do tego, żeby on po prostu szedł w górę i to już. I to działa, nie?
To ja mam pytanie o to dawanie impulsów, bo jest to dla mnie też jakby imponujące, jak ty pracujesz i że to działa w kontekście tego, że często jest tak, że do takiego na przykład tradycyjnego fizjoterapeuty chodzi się tam na przykład regularnie raz w tygodniu albo tam dwa razy w tygodniu. Natomiast twoja praca w ogromnej mierze polega na tym, że umawiasz się, wiesz, raz, jakby widzisz pacjenta raz na przykład na miesiąc, dajesz bodziec i zostawiasz organizm. I to jest też dla mnie jakby niesamowita różnica. Oczywiście tutaj należy też podkreślić, że fizjoterapia i osteopatia to nie jest to samo, że jeżeli ktoś ma kontuzję zdiagnozowaną, nie wiem, zerwał sobie więzadło, jest po operacji kolana, po prostu musi chodzić regularnie, ćwiczyć i pracować. Mówimy tutaj o terapii przewlekłego bólu, mówimy tutaj o takich stanach, z którymi sobie pacjent nie radzi. Chodzi od lekarza do lekarza, od diagnosty do diagnosty i ciągle boli i ciągle pojawia się ten dyskomfort. I chciałam właśnie zwrócić uwagę na to, że do ciebie się po prostu chodzi rzadko i pamiętam, że jak cię o to spytałam, dlaczego tak rzadko, szczególnie to mówiłeś w kontekście małych dzieci, że czasem wystarczy ciał dać
impuls.
to powiedziałaś takie ładne zdanie, że to nie ty uzdrawiasz, jakby tylko, że to ciało samo po prostu dąży do homeostazy, tylko czasem mu trzeba pomóc, w którym kierunku ma iść.
Tak, dokładnie tak, tak się dzieje, bo jakby u dzieci te mechanizmy samozdrowienia czy pewne regulacji są, można powiedzieć, na wierzchu. I czasami jakby duży problem jest z tym, żeby nawiązać kontakt z dzieckiem, żeby rzeczywiście, wiecie, no dzieci są ruchliwe, to nie wiem, no takie roczne dziecko czy półtora roczne nie położy mi się na leżance i przez, nie wiem, 40 minut nie będzie leżał na leżance. To jest bardziej podążanie za nim i łapanie tego kontaktu. I czasami rzeczywiście to jest tak, że przez te, nie wiem, pół godziny, 40 minut pracy, ja, nie wiem, przez sekundę nawiążę kontakt, czy przez parę sekund nawiążę kontakt z ciałem dziecka. Jakby jest taki moment pewnego zatrzymania, takiego, wiecie, to jakby też z doświadczenia wiem, że to już poznaję, że wiecie, że jest takie, o, coś tu się zaczyna dziać, nie?
Dziecko wtedy zaczyna robić kupę.
Na przykład. Znaczy, wiecie, to od razu...
Pamiętam, że Baby Yoda zasnęła, jak do niej przyszedłeś.
No, to jest też bardzo często efekt uboczny, w cudzysłowie oczywiście, nie? Rzeczywiście to ciało się uspokaja, nie? To jest takie bardzo często jakby dużo problemów z dziećmi wiąże się z pewnym pobudzeniem centralnego układu nerwowego, nie? Więc wszystkie techniki, które powodują gdzieś trochę zbalansowanie tego systemu, uspokojenie, zmniejszenie reaktywności, no powodują po prostu no, poprawę na wielu szczeblach po prostu życia dziecka. Nie?
To ja bym chciał tylko zadać jeszcze pytanie, trochę chyba uzupełniające względem tego, o co Baśka pytała, mhm, i o inną grupę wiekową. Znam typa, który w pracy któregoś dnia coś tam podnosił i mu szczyknęło w plecach, także leżał potem 2 godziny na podłodze i nie mógł się pozbierać. No i potem oczywiście był na jakimś tam L4 i go bardzo, bardzo te dolne plecy bolały i w zasadzie nie wiedział co. I pytał się, czy wiem, do kogo jakby skierować. I pomyślałem, i zresztą poleciłem mu ciebie jako osteopatę, ale zastanawialiśmy się wtedy i zacząłem troszeczkę też rozkminiać. Mam kierować jakby, w sensie nie ja mam kierować, tylko mam polecić osteopatę czy fizjoterapeutę w takim przypadku?
Wiesz co, ja myślę, że w tym początkowym, w takim ostrym stanie lepiej mimo wszystko skierować do osteopaty, bo ja lubię też patrzeć na zawód osteopaty jako na lekarza pierwszego kontaktu. Czyli wiecie, mamy narzędzia, czy mamy pewne możliwości diagnostyczne i jesteśmy w stanie ocenić, czy to jest do naszej pracy, czy właśnie trzeba odesłać do fizjoterapeuty, żeby pewne rzeczy powzmacniać, żeby pewne rzeczy porozluźniać, czy trzeba to zdiagnozować, czy trzeba wysłać do lekarza i zrobić jakiś rentgen, czy rezonans magnetyczny, czy tego typu rzeczy. Więc wiecie, to jest coś takiego, że chyba w Anglii to trochę tak funkcjonuje na takiej zasadzie, że właśnie osteopata ma takie możliwości czy takie prawa jak lekarz pierwszego kontaktu. Ja lubię w ten sposób patrzeć na osteopatę, nie? Bo rzeczywiście to można rozdzielić pewne role i rozdzielić, gdzie tego pacjenta, co dalej z tym pacjentem zrobić.
No właśnie to jest to, co powiedziałeś teraz. Jeszcze przychodzi mi na myśl taki rodzaj pracy w ogóle z bólem, którym się ostatnio zaczęłam mocno zastanawiać, bo ty jak diagnozujesz, na przykład, znaczy w sensie jak do ciebie przychodzi pacjent bólowy, wszystko jedno, czy ostrobólowy, czy przewlekle bólowy, bo to jak już ty jesteś w stanie ocenić, ale właśnie to ty oceniasz, na przykład potrafisz powiedzieć, znaczy ocenić, idź sobie zrób, nie wiem, zdjęcie kręgosłupa rentgenowskie, albo idź zrób sobie USG narządów wewnętrznych, bo mi się tutaj coś nie podoba. Potrafisz to wyczuć palcami, czy masz jakieś testy, które potrafią takie, wiesz, chodzi mi o takie czerwone flagi i mówię to w kontekście tego, że ja mam na przykład duży problem z takimi zajęciami jogi na ból kręgosłupa tak zwanymi, które jakby nie chcę ich absolutnie bombardować, bo jakby bywają osoby, bywają specjaliści, znaczy w sensie nauczyciele jogi, którzy sobie świetnie jakby wiedzą, co robią i rzeczywiście jakby wiedzą, co robią, ale zawsze mi się taka czerwona lampka zapala, że przecież czasem są takie rodzaje przewlekłego bólu, który może wskazywać na przykład na dysfunkcję narządów, powiedzmy na przykład raka trzustki, tak? I co w sumie zdarza się całkiem, jakby, no nie powiem, że często, ale jakby, no, ale jest to temat. Się. Jest to temat.
Jest, oczywiście.
I jeżeli ktoś jest jakby niewykwalifikowany, albo inaczej, może nie zdaje sobie sprawy z tego, że są takie te red flags, te takie czerwone lampki, które się mi powinny przy diagnostyce pacjenta zapalić, tylko po prostu stwierdzam, że a no dobra, to jest pacjent, który tam się z przewlekłym bólem pleców boryka, to ja mu pomogę, bo oczywiście ćwiczenia mają ogromną rolę w tym, jakby w radzeniu sobie z bólem ćwiczenia dotyk, ale zignoruję te czerwone flagi, które właśnie te jakby, albo nie wiem w ogóle o ich istnieniu i nie będę się nad nimi zastanawiać, czy ty jako osteopata potrafisz to...
wychwycić.
Oczywiście jesteś świadomy tych czerwonych flag, ale czy na przykład ty byś potrafił powiedzieć, kurde, coś mi się tutaj nie podoba w brzuchu.
A czy wiesz co? No, oczywiście tak. I są pewne testy, które, czy to testy takie sensu stricte osteopatyczne, czy testy ortopedyczne, czy testy z takiej, no, interny, można powiedzieć, nie? Które rzeczywiście wskazują, nie wiem, na zapalenie wyrostka, czy jakieś kłopoty z, nie wiem, z pęcherzykiem żółciowym. Czy też, no, są pewne objawy, które wskazują na pewną chorobę organiczną, nie? Jeżeli, nie wiem, jest ten ból jest też takim bólem neurologicznym, czyli że mamy, nie wiem, kłopot z kręgosłupem, ale gdzieś te objawy są dosyć mocno neurologiczne w nodze, czyli jakieś drętwienie, jakieś osłabienie siły mięśniowej, no to są rzeczy, na które na pewno zwracamy uwagę. I też wszelkiego rodzaju taka tkliwość tkankowa, mówię tutaj o brzuchu, nie? Która nam też od razu pokazuje, że coś się tam rzeczywiście dzieje, ale też pewna niemożliwość pracy, czyli jeżeli to ciało jest mocno przewrażliwione, jeżeli też ja nie jestem w stanie pewnych rzeczy zrobić albo nawet zbadać pacjenta, no to już mi się tam gdzieś zapala jakaś lampka. I też w osteopatii diagnostyka polega na zawężaniu ciągle leja diagnostycznego, czyli idziemy od czy gdzieś od całości ciała i zawężamy ten lej w kierunku objawów czy w kierunku pewnych rzeczy, które się dzieją w organizmie. I oczywiście Tak jak już przed chwilą wspominałem, no są pewne testy, które czy też jakby metody diagnostyczne, jak na przykład nasłuch, które, no, mogą pokazać, że rzeczywiście coś tam strasznego się dzieje, i wtedy oczywiście odsyłam pacjenta, co jest moim zdaniem najtrudniejsze chyba w pracy osteopatycznej. To, żeby odesłać pacjenta, moim zdaniem, no, jest naprawdę dużym już takim, dużą świadomością pracy i wiecie, no bo to zawsze jest taka chęć, no zawsze mogę coś zrobić, zawsze mogę jakoś pomóc, nie? Ale powiedzieć sobie, okej, nie, to jest tutaj za grząski temat, coś tu się mi nie podoba i odesłać do lekarza, to jest naprawdę chyba najtrudniejsze w mojej pracy.
A co to jest nasłuch?
To jest jedno z narzędzi diagnostycznych, gdzie używa się pewnych zdolności palpacyjnych do tego, żeby zbadać, co się dzieje w organizmie. To jest po prostu, przykłada się rękę do ciała pacjenta i jakby trochę, no oczywiście pewnie tutaj niektórzy fizjoterapeuci czy niektórzy terapeuci mogą się z tego śmiać. No pytam trochę ciała jakby co w czym mogę pomóc, czy jakby gdzie mam skierować swoje leczenie. I na początku mi się to wydawało też trochę tricky, tak trudno było uwierzyć w to, że ciało mi jest w stanie pokazać. Ale wytłumaczyłem sobie w ten sposób, że jeżeli rzeczywiście mamy jakiś problem w ciele, to on głównie wiąże się z pewnym zastojem, czyli tam jest jakby kumulacja tkanek. I jak przykładam tą rękę do ciała, no to zawsze to ciało będzie się kierowało w stronę tej kumulacji, czy w stronę tego zastoju. I jakby rozwiązanie tego zastoju, rozpuszczenie pewnych, nie wiem, napięcia, poprawa krążenia i tak dalej, będzie powodowało, że ten przepływ, czy nie będzie tego zastoju, nie będzie tego nagromadzenia tkanek, nie? Czyli ten nasłuch będzie nam się zmieniał i w ten sposób można bardzo fajnie diagnozować pacjentów i rzeczywiście weryfikować od razu tą swoją pracę. I no ja tego od jakiegoś czasu używam w swoim gabinecie i te efekty są naprawdę, no, czasem zdumiewające.
A to jest to, co przeważnie robisz, kiedy się pacjent kładzie już na stole?
Znaczy zaczynam w ogóle ten nasłuch od w ogóle pozycji stojącej. Przykładam wtedy rękę na głowę i patrzę, jaki jest wzorzec napięcia w ciele, nie? Bo zawsze taki sławny osteopata Baral zawsze mówił o tym, że ciało otula uraz, czyli jeżeli coś się dzieje w ciele, no to ciało dąży do tego, żeby się jakby skręcać w stronę tego urazu, czy jakby chronić to miejsce, nie? No bo to jest zawsze tkliwe, zawsze to jest, znaczy może nie zawsze, ale podrażnione. uzależnione, bólowe i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc ciało Piękne. Próbuje chronić to, nie? I jakby rozwiązanie tego miejsca, znalezienie tego miejsca i danie tam przestrzeni, rozluźnienie, właśnie poprawienie krążenia powoduje, że stwarzamy warunki do tego, żeby to ciało mogło się lepiej leczyć, nie? I już, to jest naprawdę proste.
To ja mam jeszcze taki temat już chyba na koniec, bo się tutaj maglujemy, Marcin, i maglujemy,
ogóle, a ty musisz lecieć do pracy. Kiedy to minęło w ogóle?
Ale miałam ostatnio taką refleksję, nawet chyba z Trzcina rozmawialiśmy o tym na spacerze ostatnio, że minęło już trochę czasu od pandemii, ale jakby mimo wszystko to tylko troszkę czasu minęło, a w niektórych ciałach jeszcze to ciągle jest. I zastanawiam się, nie wiem jak to ładnie powiedzieć, czy zastanawiam się, czy ty to widzisz po swoich pacjentach, jakby efekty tego lockdownu, tego stresu, tego, co się działo w pandemii, bo ja na przykład mogę powiedzieć, że na zajęciach, wiesz, mogłabym to zrzucić na przykład na to, że dobra, w pandemii były zamknięte szkoły jogi, że ludzie nie chodzili, że nie zawsze mieli opcję na zajęcia online, no bo wiadomo, dzieci, bla, 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 praca i inne rzeczy, i choroby i tak dalej, i siedzieli w domu, więc teraz wracają na zajęcia i są jakby dużo słabsi i bardziej wrażliwi na ból, w takim sensie, że jakby, no nie, chyba nie muszę tego tłumaczyć, że są te, że szybciej nie. jakby odpuszczają, że mniej chcą robić, że ja mam na to oczywiście swoją teorię, mianowicie taką, że po prostu zdolność kontenerowania stresu w naszych ciałach jest ograniczona i w związku z tym po prostu ilość tego stresu, który jakby kontenerowaliśmy przez ostatni ten czas pandemii, że i nie mieliśmy go jakby rozładować, jeszcze sobie z nim nie poradziliśmy. Też jakby układ nerwowy sobie jeszcze z tym nie poradził i dlatego po prostu jesteśmy słabsi, nie dlatego, że jesteśmy słabsi, tylko dlatego, że mózg po prostu decyduje, że jesteśmy, jakby nie czuje się bezpieczny po prostu. O.
Tak, tak, tak.
To, ale chciałam zapytać, czy ty to też widzisz
tak w gabinetowym podwórku? Jak najbardziej tak i to takim zdecydowanie taką grupą, w której chyba najwięcej widzę takich zmian jest młodzież, czy też w ogóle dzieci, bo jakoś my dorośli jeszcze sobie tam pewne rzeczy jesteśmy w stanie wytłumaczyć, czy wiecie, gdzieś poukładać, właśnie gdzieś kontenerować, jak to bardzo lubię to słowo. Rzeczywiście to jest tak, że ja też lubię patrzeć na układ nerwowy w takiej formule pewnej pojemności i wiecie, i możliwości jakby kontenerowania, czy też jakoś radzenia sobie ze stresem. Więc wracając do tematu, rzeczywiście to jest tak, że widzę, że dzieci chyba najmniej sobie z tym poradziły, nie? Bo jednak 2 lata, no w zasadzie, nie wiem, nie było tego kontaktu społecznego, nie było możliwości, nie wiem, wyjścia gdzieś, też przegadania sobie pomiędzy sobą pewnych rzeczy. I rzeczywiście, jak nawet dorośli przychodzą teraz do mnie do gabinetu, to głównie gadamy o dzieciach, o tym, o pewnych problemach takich, wiecie, od problemów przystosowawczych, po problemach w nauce, już nie mówiąc o pewnych zaburzeniach nastroju czy takich rzeczach, nie? Więc rzeczywiście to jest jakby mocno obecne.
Koncentracja chyba też dosyć leży, prawda?
No tak, no bo wiecie, no też trochę wszystko się przeniosło do netu i tam rzeczywiście, no ile jesteśmy w stanie poświęcić uwagi na jakieś tam pracę na komputerze, nie? Czy gdzieś skupienia swojej uwagi, więc jak najbardziej to jest zauważalne. A odnosząc to do dorosłych, no to mamy tu też ten aspekt wojny, nie? Który no, na pewno też wpływa na poczucie bezpieczeństwa i też jakby no, wybija nam pewne nasze stany psychoemocjonalne, które wiecie, no też są jakby, też są poddawane pewnym stresorom. No i mamy wtedy taki no, duży obraz tego rzeczywiście, co się dzieje. Te czynniki psychogenne moim zdaniem no, są bardzo, bardzo ważnym elementem w ogóle w takim dobrostanie psychofizycznym. Nie? Więc też bierzmy to pod uwagę i to jest naprawdę ważny czynnik, który rzeczywiście determinuje nasze zdrowie.
Chciałabym zakończyć optymistycznie i tak sobie myślę, że pamiętasz, Trzcina, jak rozmawialiśmy o twoim znajomym typie.
Znam typa.
O typie, którego znasz, który poszedł do osteopaty i z bólem i osteopata mu kazał marzyć.
Tak. pytałem się ciebie o to właśnie.
I Krzysztof mi napisał SMS-a, czy to jest, co to, what the fuck, co to jest za zalecenie, żeby marzyć. Ja mówię, że jakby z takim totalną powagą, że w ogóle przeczytałem tego SMS-a, sobie myślę, kurde, czy ja sobie chcę pożartować, a tutaj na totalnym...
Ja autentycznie pytałem po prostu.
A ja na poważnie po prostu, że oczywiście, że właśnie marzyć, że to jest ekstra, że to po prostu ma same dobre, ma wspaniałe działania na układ nerwowy. Przecież to ta współczulna gałąź się wyciszy, ta przyspółczulna się uruchomi, te procesy zdrowienia, luzu. Przecież kiedy marzymy, to w ogóle mamy najlepsze...
No tak, Boże, zmienia się
w ogóle... Chemia się po prostu zmienia, no.
No tak, zmienia się w ogóle mindset w naszym organizmie, nie? I rzeczywiście to jakakolwiek forma oddziaływania na centralny układ nerwowy, na układ autonomiczny jest tutaj jak najbardziej na miejscu, więc no marzenie, czy snucie planów, czy wiecie, czy też kreowanie swojego życia tak, żeby nam było lepiej, żebyśmy się czuli, nie wiem, bardziej szczęśliwi, nie wiem, pracowanie nad relacjami, to są wszystkie rzeczy, które też poprawiają w ogóle nasz stan fizyczny, nie? Więc to się wszystko gdzieś łączy ze sobą i nie można wyciągać jednej rzeczy z organizmu, nareperować ją, wiecie, taki sposób mechaniczny, wsadzić z powrotem, będzie git. No to tak nie działa.
Nie?
No nie jest, no jesteśmy całością. Wszystko jest powiązane ze wszystkim i oczywiście to są zazwyczaj rzeczy, które zarzucają osteopatom, że wiecie, że traktujemy ciało jako całość, nie? Co to znaczy? Holistycznie, nie? I to jest taki trochę frazes, ale rzeczywiście tak jest. No musimy połapać wszystkie czynniki, które mogą determinować nasz stan zdrowia i jakby wyłowienie tego, z pewnego chaosu informacyjnego jest tutaj zadaniem jakby terapeuty i jakby zmiana w tych różnych czynników w życiu człowieka powoduje, że on zdrowieje i tyle, nie?
A zadaniem pacjenta jest skupienie się na gromadzeniu dobra, na dostrzeganiu wszystkiego tego, co jest dobre, co jest optymistyczne, co jest po prostu dla nas uzdrawiające. Bo kiedy się czujemy zadowoleni, to się czujemy też bezpiecznie, a kiedy się czujemy bezpiecznie, to się regenerujemy.
Tak, to wszystko się łączy w jedność. No bądźmy szczęśliwi, dbajmy o swój dobrostan, starajmy się żyć dobrze i zawsze, wiecie, rano spojrzeć w lustro i stwierdzić, okej, moje życie jest wspaniałe i chcę tego więcej.
YOLO.
I jak optymistycznie się na koniec zrobiło to, bo ja nie byłbym sobą, gdybym pozwolił, żeby to się tak skończyło.
No,
my tutaj jakby, my tu gadu, a jednak powiedz nam teraz konkret, kiedy masz terminy?
Nie mogę tego powiedzieć, to jest moja słodka tajemnica.
Tak, no bo wiesz, za 2-3 miesiące to już nas nie urządza.
Już będziemy nowymi.
No właśnie.
Słuchajcie, ja nie jestem jednym specjalistą w Warszawie, więc
tak,
wiecie, no.
Ale generalnie szybciej się zapisywać niż później, prawda?
Tak, to jest w ogóle, teraz zauważyłem, że jest taka tendencja właśnie w moim grafiku, że ludzie się zapisują, wiecie, i na advance, po prostu na jedną, dwie terapię, nie? I to jakby mam dużo też takich pacjentów, którzy kontynuują terapię, rzeczywiście to jakoś się sprawdza, bo nawet jeżeli wypadnie gdzieś, nie wiem, jakiś tam jeden termin, no to mają kolejny i to jakoś się zazębia i rzeczywiście działa.
A co jaki czas najlepiej przyjść? Raz na miesiąc, 6 tygodni?
Wiesz co, jeśli rzeczywiście mamy dużo stresu, to myślę, że raz na miesiąc to jest takie minimum, a jeżeli żyjemy w pewnym dobrostanie, dbamy o pożywienie, dbamy o ruch i niwelujemy te skutki stresu, to myślę, że raz na kwartał jest dobrze zrobić taki przegląd.
Chętnych jest wielu, więc spieszcie się. Dziękujemy, Marcinie.
Dziękuję
bardzo. Dzięki bardzo za tą rozmowę. Naprawdę bardzo, bardzo się cieszę, że mogę tutaj gościć i że trochę tą swoją wiedzą się podzielić tutaj z wami wszystkimi.
A ja bym chciał zadedykować i w sumie może powinienem był to powiedzieć na samym początku naszej rozmowy, bo chciałbym zadedykować tę rozmowę wszystkim kolesiom, którzy jeszcze nigdy nie mieli masażu i boją się męskiego dotyku i dlatego nie chodzą na masaż, bo ostatnio spotkałem takich naprawdę kilku i byłem w absolutnym szoku, że ktoś jeszcze nie był na masażu nigdy w życiu.
No.
Nie, że się śmieję, tylko polecam, tak dziewczyny, chłopaki. No,
dziewczyny, chłopaki. Ale rzeczywiście, wiecie, 3/4 moich pacjentów to są kobiety, więc niech to będzie jakiś też taką kropką do tej rozmowy.
To co, Trzcina, będziesz marzył?
Ja marzę codziennie. No ale widzisz, zaskoczyło mnie, kiedy mój przyjaciel powiedział mi, że osteopata kazał mu marzyć. Kiedy ciebie zapytałem o to, w sumie później jakoś jak myślałem o tym, to miało to sens, no bo faktycznie rozluźnienie może spowodować, że jakiś tam ból puści. Ja to oczywiście absolutnie upraszczam teraz jak zwykle.
Wiesz, nigdy nie jest prosto, bo zawsze no tutaj właśnie. Gdzieś by się mogli teraz uruchomić specjaliści od traumy, na przykład doktor Ewa Odachowska, z którą też mamy jeden odcineczek. I by mogła powiedzieć na przykład, że nadmierne marzenie i oddawanie się wyobraźni może być, znaczy jest tak naprawdę symptom
dysocjacja.
No, widzisz, pamiętasz już. Czyli tego, że nie chcemy być w ciele, nie chcemy być w tym świecie, który jest dla nas z jakiegoś powodu bolesny, z jakiegoś powodu niekomfortowy i oddajemy się zanadto tej sferze marzeń. Więc
to może chodzi o też o proporcje, co?
Bo wszystko trzeba umieć wyważyć. Ale myślę, że to ten temat jakby gromadzenia dobra i tego właśnie skupiania się na tym wszystkim, co jest dobre, znowu by się ktoś czepił, że wypierania złego, a to nie o to chodzi.
Wszystkiego można się czepiać i do wszystkiego można się doczepić, a skoro myślę, że nie tylko w naszym kraju są specjaliści, wszyscy są specjalistami od wszystkiego, jak już wiemy w dzisiejszych czasach, no to może jakby możemy zostawić to.
Po prostu podlewajmy swój ogródek i pamiętajmy o tym, że nie wszystko jest takie proste i czarno-białe i nawet jeżeli badania coś pokazują, to nie znaczy, że tak już jest, amen i kropka.
Amen.
Pachan z wachami. Ej, są mszy na Robloxie. Ja też chciałam.
Ja nie wiedziałem długo, co to jest. Co to jest tak dokładnie?
No gierka, no.
Aha. Wiesz, że ja nigdy w życiu nie miałem gry komputerowej w łapie.
W łapie? Czy w ogóle w domu nie miałeś?
No, w sensie przed oczami.
Ach, to ja grałam w Mario.
Super Mario Bros. O, no. w to grałem, ale w takie normalne gry, jak normalnie ludzie teraz grają.
A to nie, to nie, to nie. To ja też nie.
Starzy ludzie.
Nie wiem, czy normalni.
To ty to powiedziałaś. Kończymy?
Tak.
Dziękuję ci, Barbaro.
Żegnajcie, kochani.
Kupcie nam kawę na buycoffee.com. Nie, buycoffee.to/yogaupdate. No właśnie. Musimy może jest jakiś polski odpowiednik. Kup mi kawę, kropka proszę.
No, albo nie zesraj się.
Paśla.
Z tym literowaniem. Nie, bo ja uważam, że nasi słuchacze są mądrzy i nie trzeba im tak mówić, że wiesz. Że kropka dot.
Toczka. Ostatnio słyszałem, jak po czesku jest, ale teraz sobie nie przypomnę, ale jest też jakoś tak.
Ja wiem, że po słowacku koza z nosa to jest szuszeń i uwielbiam to. I jeszcze pamiętam, mam takiego kolegę Słowaka, który się śmieje z języka polskiego i strasznie się zanosił śmiechem, że mówimy kamizelka kuloodporna.
A on jak mówi, pamiętasz?
Neprestrelna westa! Kocham słowacki.
Ej, no ale to, czyli oni mają tak samo bekę z nas, jak my z nich.
Tak.
I z Czechów.
Tak.
Że mówią jakby po prostu cały czas toczyli bekę.
Tak, tak. Oni uważają, że my toczymy bekę.
No. I że mówimy samochód, a nie auto.
Jest beka.
No to pozdrawiamy Czechów i Słowaków też. Całą Czechosłowację generalnie. Nara. Bo nam koncesję cofną.
Yoga Update.